Czy skarbówka zajrzy nam do koszyków? Nowy Polski Ład nakaże sklepom wysyłać informacje o zakupach w powiązaniu z numerem karty płatniczej. Ponadto przedsiębiorcy na bieżąco mają wysyłać wszystkie faktury Ministerstwu Finansów. Permanentna inwigilacja? Idź pod prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa, program Idź Pod Prąd na żywo. Cezary Kłosowicz, ze mną w studiu jest przedsiębiorca Michał Fałek.
Witam Ciebie i witam serdecznie naszych widzów.
Znany Państwu i lubiany. Dziś będziemy mówić o gospodarce, o ekonomii, o tym, co dotyczy każdego z nas, każdego portfela, każdego teraz koszyka zakupowego. Jak pisze Rzeczpospolita, Polski Ład, przegłosowany już w Sejmie, teraz czeka na Senat, zakłada m.in. integrację terminali płatniczych z kasami w sklepach, które ślą dane do skarbówki. I jak ostrzega Hanna Gil-Piątek z Polski 2050 czy 2050, może to skutkować tym, że do skarbówki będą trafiać dane z paragonów powiązane z numerami kart, czyli de facto co, kto, kiedy kupuje.
I gdzie.
I jeszcze gdzie, tak. I to nie tylko zakupy tam spożywcze, chlebek i masełko, ale na przykład wizyta u lekarza, wizyta u prawnika. To już takie pewnie ciekawsze dane. Ministerstwo Finansów przekonuje, że wszystkie te dane będą anonimowe, że tam nie będą tak powiązane, nie będzie tam danych płatnika, ale i że zasady tej komunikacji są ustalone i uregulowane, ale pani Gil-Piątek zauważa, że one są uregulowane zaledwie rozporządzeniem, które można łatwo i szybko zmienić bez głosowania.
Tak, no, ministerstwo obiecuje nam, że nie będzie wykorzystywać tych danych, nie będzie danych wrażliwych też gromadzić i być może zbierać ich przeciwko obywatelowi. No ale czy można wierzyć ministerstwu, które nie jeden raz już...
Po co ministerstwu mogłyby być, czy skarbówce takie dane, takie dokładne, czy, że kupiłem sobie o 8 rano gdzieś w sklepie osiedlowym chlebek, masełko i serek?
Wydaje się, że niepotrzebne, prawda? No ale w porównaniu czy w powiązaniu jeszcze z innymi danymi, które w tym Nowym Polskim Ładzie lub tak jak mówimy w Nowym Polskim Dziadzie skarbówka czy generalnie służby państwowe zamierzają zbierać, no to okaże się, że odrą nas czy obywatel będzie odarty całkowicie już z prywatności, no bo tak, gotówka jest zła, gotówki nie można mieć i najlepiej nie płacić gotówką, tylko płacić kartą płatniczą lub przelewami, przecież limit płatności gotówkowych też jest zmniejszany. I to znacznie, a to przecież gotówka jest atrybutem, można powiedzieć, wolności, tak, człowieka, jednym z atrybutów wolności, no innym jest na przykład broń, gdzie można się obronić przed właśnie zakusami złego rządu, ale to w Stanach Zjednoczonych, w Polsce tak dobrze, tak być nie będzie zapewne, natomiast no tutaj jest taka sytuacja, że służby państwowe chcą jak najwięcej o nas wiedzieć. No i ja nie uważam, że to jest dobrze, no bo jednak państwo no, dla jednych może być dobre, dla innych niekoniecznie może być dobre. Na przykład dla przeciwników politycznych, dla ludzi z mniejszości wyznaniowych, których trzeba tępić na przykład. Państwo może używać swojej siły, żeby takie osoby, które są niewygodne, znamy te przykłady, można powiedzieć, z autopsji, wykorzystywać swoje narzędzia, swoją siłę, można powiedzieć, którą oczywiście ma przewagę nad obywatelem, wykorzystywać, żeby danego obywatela jakoś skarcić, uciszyć, a być może nawet, jak będzie potrzeba, to zniszczyć. No i tworzy sobie narzędzia do tego. Obiecuje nam, że tych narzędzi nie będzie używać, no ale ja bym nie był taki pewien, no bo raczej niejednokrotnie przekonaliśmy się, że państwu polskiemu, a szczególnie już tej władzy, pisowskie, nie można wierzyć, nie można ufać. Przecież ta władza doszła do władzy, czy no, osiągnęła, można powiedzieć, sukces wyborczy w 2015 roku, obiecując nam pewne rzeczy, które nie zostały później zrealizowane. Także są to kłamcy.
Serwis Bezprawnik pisze, bezprawnik.pl, że teoretycznie takie dane mogłyby trafić również do innych instytucji. Mowa m.in. o nowych zasadach kontroli zwolnień lekarskich. ZUS w przyszłym roku ma zyskać możliwość pozyskiwania odpowiednich danych od podmiotów i osób trzecich, o czym już mówiliśmy kiedyś. Jednym z takich podmiotów mogłaby być właśnie Krajowa Administracja Skarbowa, czyli poszłoby na przykład do ZUS-u, że w czasie
zwolnienia
lekarskiego kupowałeś w sklepie nie najbliższym z miejsca zamieszkania.
20 kilometrów dalej, tak, kupowałeś, no nie wiem co, powiedzmy chleb.
Mogę coś kupowałeś, a nie siedzisz w domu.
No, no i już mają w tym momencie. I co? Przestępca. Przestępca karno-skarbowy czy jakiś ZUS-owski.
Michał Borowski z gospodarczego gabinetu Cieni Business Center Club twierdzi, trudno uwierzyć, że aparat skarbowy, mając dostęp do takich danych, nie będzie miał pokusy ich gromadzenia. No ale to nie jedyna sprawa, nie jedyny sposób kontroli, tutaj no, powiedzmy kasy fiskalne, ale Polski Ład też na przedsiębiorców nowe obowiązki nakłada, czyli praktycznie każda faktura niedługo będzie na bieżąco wysyłana do Ministerstwa Finansów.
Tak, ja w tym momencie, no akurat ja w ten sposób prowadzę swój biznes, że u mnie faktury wystawia księgowa, która wystawia tak jakby no, w systemie prowadzonym przez biuro księgowe. No ale przecież jest gro przedsiębiorców, czy małych przedsiębiorców w szczególności, którzy wystawiają często jeszcze faktury na papierze, tak? I w tym momencie oni nie będą już mieli tej możliwości i tej wolności, żeby wystawić fakturę papierową. Nie będą mogli wystawić sobie w jakimś prostym programie księgowym. Sam przez wiele lat korzystałem z programu takiego darmowego księgowego, który można było ściągnąć sobie z internetu. Już to się skończy. Teraz będziecie musieli, przedsiębiorcy, wszyscy ci, którzy prowadzą jakikolwiek biznes, nawet najmniejszy, będziecie musieli wystawiać faktury w programie czy w systemie, który będzie na stałe podłączony do systemu rządowego, czy do systemu kasy tej Krajowej Administracji Skarbowej. Czyli, krótko mówiąc, każdą fakturę, którą wystawicie, to ona automatycznie już jest widziana przez system kasy. Tak? Czyli to jest rzeczywiście taka no, totalna kontrola. No i teraz no, ktoś może powiedzieć, no fajnie, ukrócimy wszelkie oszustwa, tak? Czy uszczelnimy system, no, czy zlikwidujemy totalnie szarą, my mówimy, białą strefę. Okej, jeżeli ten rząd byłby rzeczywiście rządem, który jest takim minimalistycznym rządem, tak? Który rzeczywiście tylko organizuje, można powiedzieć, funkcjonowanie państwa, a nie marnotrawi pieniędzy na potęgę, nie tych pieniędzy bierze na swoje jakieś tam potrzeby, ukrywa w przeróżnych fundacjach, to można by pomyśleć, czy się zgodzić, że może rzeczywiście jakieś takie usprawnienie systemu byłoby dobre.
Walka z ukrywaniem dochodów, kiedy tutaj się ukrywa naprawdę dziesiątki miliardów gdzieś, to...
Właśnie o to chodzi. Ten rząd robi to wszystko po to, żeby jeszcze więcej pieniędzy ściągnąć, ale on tych pieniędzy, on te pieniądze marnotrawi, trwoni, albo wręcz można powiedzieć w zły sposób gdzieś tam ukrywa, tak, na swoje potrzeby często właśnie no, polityczne i tak dalej.
Niedawno premier Morawiecki znalazł 80 miliardów.
No właśnie, czyli krótko
mówiąc, że będzie w budżecie. Tam się mu wypomina, że po prostu wcześniej zaniżył pewne przewidywania na przykład i teraz sobie
kreatywny ruch,
że jednak będzie więcej.
Tak, tak. Także nie łudźmy się. Ten rząd nie robi tego z dobrych pobudek, nie robi tego z dobrych motywacji, nie robi tego w dobrym celu, tylko robi to po to, żeby jeszcze bardziej mieć jeszcze lepsze możliwości, jeszcze lepsze narzędzia do łupienia ludzi, do upienia przede wszystkim przedsiębiorców.
No ale załóżmy, że nawet byłby ten taki uczciwy, bardzo fajny rząd. Mhm. No ale to po co rządowi wiedzieć, kiedy i ile kupuje czego, czy no...
Uczciwy, fajny rząd to by dawał właśnie wolność, to by rzeczywiście zmniejszał podatki i upraszczałby, spowodowałby, że państwo byłoby tańsze, żeby te podatki mogły nie być tak rozdęte jak w tym momencie. Przecież mamy jeden z największych podatków VAT. Sąsiedzi nasi mają zazwyczaj mniejszy podatek VAT. My mamy wysoki podatek VAT.
To jest tymczasowo podwyższony na pół roku od 10 lat.
Od 10 lat jest tymczasowo podwyższony na pół roku i pewnie jeszcze będzie na kolejne 20 razy pół roku podwyższony tymczasowo. To po pierwsze. No teraz jest nowy ład, to ma być wielka obniżka podatków, teoretycznie. No ale bilansowo okazuje się, że to ma być przynajmniej neutralne dla budżetu państwa, a faktycznie będzie tak, że pewnie więcej budżet państwa złupi podatników czy przedsiębiorców. Czyli no nie jest tak, że to państwo jest coraz tańsze. To państwo jest coraz droższe, coraz większe Bizancjum jest w Senacie, w Sejmie, we wszelkich, nie wiem, strukturach rządowych, ministerstwach ostatnio, i tak dalej. Dokładnie. Coraz więcej pieniędzy marnotrawi się na przeróżne fundacje, fundacyjki, a już to, co na przykład teraz jest taki...
No, na nacjonalizację prasy i na takie...
Ale jest teraz taki ciekawy w jednym z portali internetowych, nie wiem, czy możemy nazwę tego portalu wymawiać, bo to być może będzie jakieś, nie wiem, ściganie z tego powodu, bo to nie jest portal, który jest przyjazny rządowi. Mówię o Onecie. Jest taki cykl PiS, który rozszyfrowali jako partie i spółki. Partia i spółki. I tam właśnie ciekawe są powiązania kolejnych notabli pisowskich, jak oni tworzą sieć taką pajęczą, oplatającą gdzieś tam wszelkich tam ziomków, znajomków, kolesi i tak dalej, umieszczają we wszelkich właśnie radach, synekurach, spółkach Skarbu Państwa. I każdy z tych notabli i PiS-u i Solidarnej Polski to taką pajęczynę wokół siebie stworzył, wiecie, kilkadziesiąt osób często, nie? A przecież tych notabli ilu jest? No nie dwóch, nie pięciu. Tylko pewnie no kilkudziesięciu są, albo kilkuset, tak?
Kilkaset
i takich pajęczyn mamy kilkadziesiąt przynajmniej w Polsce, gdzie każda po prostu wysysa jak najwięcej, nie? Do prywatnych kieszeni i na jakieś tam, powiedzmy, akcje w przyszłości, żeby utrzymać się przy władzy, jeszcze bardziej w przyszłości czerpać z tego korzyści.
Tak, to jest akcja kilku mediów, które dokładnie te powiązania pokazują. Natomiast no, trzeba też powiedzieć, że nie jest to tylko domena PiS-u. Inne partie też takie pajęczyny tworzyły.
Dokładnie.
Myślę, że co najgorsze, takie pajęczyny się też tworzą nie tylko na poziomach tam rządowych,
ale i na lokalnych,
czy centralnych, ale praktycznie w każdych gminach i powiatach.
Tak, no tutaj cóż, można się jedynie odwołać do tego przedmiotu, który tutaj jest, bo faktycznie no, remedium na to jest zmiana Polaków, tak? Dopóki większość Polaków to będą ludzie, którzy nie pójdą prawdziwie za Bogiem, tak? Nie oddadzą, nie rozpoznają w Jezusie Boga, nie rozpoznają Jego drogi, nie oddadzą swojego serca i życia i nie będą chcieli tego życia zmienić zgodnie z Bożymi normami, zasadami, no to niestety no ci sprawiedliwi, którzy tak zrobią, będą boleć, że większość no, wykorzystuje po prostu, wykorzystuje swoją władzę, swoje możliwości.
Można powiedzieć, że nawet najlepszy system nie zadziała, jeśli ludzie nie będą chcieli działać uczciwie czy dokładnie sprawiedliwie. Tak. A jeśli faktycznie będą chcieli tak działać, no to nawet może niedoskonały system pewnie zadziała dużo lepiej.
Oczywiście. Natomiast w tym momencie jesteśmy świadkami kolejnego psucia tego systemu i kolejnych kroków, które mają ten system uczynić no jeszcze bardziej tak jakby bezwzględnym, totalitarnym, no i takim rzeczywiście idącym w stronę rządu światowego i tej permanentnej inwigilacji. No o permanentnej inwigilacji to już
pamiętamy,
mówił
tak, w
Albercik w Seksmisji, tak? I on mówił, Max, nie wytrzymam, tak?
Tak.
Max, przepraszam. Max mówił, permanentna inwigilacja.
Nie wytrzyma.
Nie wytrzyma.
Tak.
No czy Polacy wytrzymają?
Ciekawe.
Ciekawe.
Czy wytrzymają? Mówiłeś o gotówce. Też w tym Polskim Ładzie nowym są, czy w tej pierwszej ustawie z cyklu Polskiego Ładu, tej podatkowej, przyjętej przez Sejm już, a teraz czeka na Senat, są zapisane kolejne ograniczenia właśnie dla gotówki, dla przedsiębiorców. Limit płatności gotówkowej między przedsiębiorcami z 15 tysięcy na 8 tysięcy.
Przy rosnących cenach, co to sprawia, no bo
to
ceny
to
rosną,
tak,
że
w ogóle
można powiedzieć, te 8 tysięcy to ma coraz mniejszą wartość nabywczą, powiedzmy sobie szczerze.
Swoją drogą już słyszałem, że proponują niedługo wydać banknot 1000 zł.
Okej. Czyli będziesz mógł 8 takich banknotów mieć w kieszeni, bo więcej to już będziesz przestępcą. Jak będzie jakiś scoring wprowadzony, to będziesz miał punkty ujemne pewnie zaraz.
Natomiast też jest, ma być wprowadzony dla konsumentów limit 20 tysięcy złotych. Powyżej tego limitu, jeśli transakcja, wartość transakcji będzie przekraczać 20 tysięcy złotych, no to już tylko za pośrednictwem rachunku, nawet jeśli to by było na raty, powiedzmy mniejsze, tak, ale cała wartość transakcji powyżej.
To jest duże utrudnienie, bo na przykład, nie wiem, no ktoś kupuje samochód. Ja, tak jak nie wiem, jeżeli ktoś nie kupuje samochodu w salonie i płaci rzeczywiście przelewem lub płaci za niego firma leasingowa, a on później, czy kredytowa, a później spłaca te raty lub raty leasingu, to zazwyczaj na wtórnym rynku jednak płaci się gotówką, na przykład, kupując samochód. Ja przynajmniej z taką praktyką się spotykałem do tej pory. No teraz powiedzmy samochód za 20 tysięcy, no to niewiele będzie można samochodów kupić za gotówkę, można powiedzieć. No bo takich drogich przedmiotów raczej wielu innych nie ma, natomiast no to jest taki przykład utrudnienia, tak, dla obywateli.
No ale nawet
sensowny, uważam.
Nowy samochód, no to nie przyjdziesz, czy nowe cokolwiek, tak, droższego. No już trzeba będzie przelew w sklepie robić, no 20 tysięcy, nie wiem, komplet mebli na przykład ktoś.
Dokładnie.
Czy coś.
No teraz pytanie, czy na przykład dalszym pomysłem nie będzie to, że no na przykład nie będziesz mógł w banku podjąć więcej niż na przykład 10 tysięcy złotych czy 20. Albo może być później tak, że no jak załóżmy będzie kontrola jakiejś policji skarbowej na ulicy i będzie miała uprawnienia, żeby kontrolować obywateli i znajdą przy tobie 21 tysięcy złotych, to czy to nie będzie przestępstwo i to nie będzie świadczyło, że jesteś no jakimś, nie wiem, no, złodziejem, gangsterem, mafiozą, kimś, kto oszukuje system.
Tego na razie nie ma, ale powoli, to
może
kto
nie,
wie,
nie poddajmy, no, kroczki, nie poddawajmy tych pomysłów.
Do 2017 jeszcze limit dla przedsiębiorców to było 15 tysięcy euro, wtedy zmieniono na, tak, 15 tysięcy złotych, teraz na 8 tysięcy złotych. Do tego jeszcze inflacja, czyli to tak naprawdę w porównaniu z tym, co było, to jeszcze, tak, dużo mniej. No, w ogóle tutaj limitowanie, no bo właściwie dlaczego?
No właśnie po to, żeby mieć większą kontrolę, ale jest to utrudnienie i rzeczywiście...
Oficjalnie no to ma tam jakiś tam właśnie czarnym rynkom, przestępstwom, tak żeby tutaj jakiś, tak, nie było transferów. No ale ci przestępcy myślę, że sobie i tak z tym poradzą. No sobie
oczywiście
będą tam gdzieś,
tak,
wpłacać 15 razy po 5 tysięcy i gdzieś tam sobie to przeleją. Zresztą no, w Hiszpanii niedawno wykryto, jak terroryści islamscy się finansują mikropłatnościami całkowicie poza systemem bankowym, gdzieś tam mają te systemy i tego nie widać. A zwykły człowiek, no tutaj no, parę tysięcy i musi już tu się zastanawiać, czy nie będzie przestępcą.
No właśnie, bo to
a na przykład to, jeśli, co ciekawe, no jeśli powiedzmy przy tym limicie konsumentów ktoś zapłaci te 20 parę tysięcy, on się uprzeże gotówką, powiedzmy, że przedsiębiorca to przyjmie, to potem będzie musiał zapłacić podatek dwa razy od tego.
Dokładnie o to chodzi, że jest sankcja, tak? Że to nie jest tak, że to jest przepis, który powiedzmy, no może nie będzie egzekwowany. No, to jest przepis z poważnymi sankcjami, tak? Czyli w tym momencie jest to rzeczywiście utrudnienie, no i takie zaburzenie wolności gospodarczej, a dla mnie to też jest zaburzenie takich, no nie wiem, no zdrowych takich funkcji w społeczeństwie, tak? Zaburzenie możliwości zaufania wzajemnego, no właśnie prowadzenia biznesu takiego normalnego, tak? Dogaduję się z kimś, chcę za to tyle, ty tyle, proszę bardzo, masz pieniądze. No teraz nie, teraz on ma tyle pieniędzy i chciał zapłacić ten, to już jest, wiecie, od razu jest podejrzenie, że to jest jakiś nieczysty gracz. I to państwo tak jakby nakłada takie też utrudnienie czy problemy we wzajemnych stosunkach, nie tylko gospodarczych, ale i takich społecznych. Tak to
też widać, że ten system jest skonstruowany do dużej kontroli. No, podatek VAT sam w sobie wymaga wielkiej kontroli, no bo faktycznie trzeba wszystkie zakupy gdzieś na tę kasę nabić. Teraz jeszcze będzie trzeba wysyłać na bieżąco, czy te faktury. Tak samo no, podatek dochodowy w taki sposób skonstruowany, czyli tu z progami podatkowymi i tak dalej, czyli czy już wydałeś tyle, czy masz kosztów tyle, no to wszystko trzeba udokumentowywać, czyli wszystkie informacje trzeba o swojej działalności, tak, związanej jakkolwiek z pieniędzmi, trzeba no, przekazać, żeby udowodnić, że tyle się ma płacić albo tyle.
No a Centralne Biuro Antykorupcyjne teraz robi nabór pracowników i kogo szuka przede wszystkim? Informatyków i analityków związanych z informatyką.
No tak, no takie przepisy oczywiście wymagają zwiększenia aparatu urzędniczego, może niekoniecznie wielu więcej urzędników, ale na pewno wiele więcej komputerów.
Tak, tak. I ludzi, którzy będą w stanie te dane, które gdzieś tam komputer wypluje, zanalizować i rzeczywiście wskazać. O, tego będziemy, a już jeżeli ktoś jest na liście...
Rozpisać system, który sam zanalizuje. Tak.
A już jeżeli ktoś jest na liście takich osób, które są władzy nieprzychylne, no przecież takie listy funkcjonują, no to w tym momencie mamy kolejne narzędzie, żeby tych ludzi nękać. Czym to się różni od lat 80., 70. czy 60.?
Zawsze, zawsze się coś tam wynajdzie. No nawet takie, znamy ten przypadek, przypominaliśmy Kenta Hovinda w Stanach Zjednoczonych, gdzie podobne prawo jest. On całkowicie legalne przelewy czy transakcje robił właśnie, tylko poniżej tego progu sobie rozdzielał. No i wsadzili go do więzienia, bo to niby, a prawo niby miało być wymierzone właśnie w te mafie i tak dalej, a tu na zwykłe
i wsadzono go na ile? Na 10 lat.
Także tak jest.
Jeszcze też jedna ciekawa rzecz w tych publikacjach jest, że mówi się, że państwo, bo 2 lata temu rząd chciał wprowadzić tak zwany test przedsiębiorcy. I to mówi się, że to jest tak jakby właśnie możliwość kuchennymi drzwiami wprowadzenia tego testu przedsiębiorcy. To jest test przedsiębiorcy, to takiego, nie? No to rząd będzie decydował w tym momencie, ile jest w tobie procent przedsiębiorcy z przedsiębiorcy, tak? Czy jesteś przedsiębiorcą stuprocentowym, czy może rząd jednak stwierdzi, ty nie jesteś stuprocentowym przedsiębiorcą, bo według naszych wytycznych, czy według naszej analizy, no, nie wiem, za mało transakcji robisz, za słabe te faktury wystawiasz, za mało, albo za mało przelewów i tak dalej. No i co wtedy? No i wtedy powiedzą ci, że no nie jesteś przedsiębiorcą, czyli na przykład nie możesz płacić podatku takiego, jak płacą przedsiębiorcy, na przykład podatku CIT, tego 9% lub zerowego, jeżeli będzie, tylko to powinieneś zapłacić znowu podatek dochodowy.
To znowu takie... jest jakaś taka konstrukcja właśnie, że tych sposobów płacenia podatków jest kilkanaście, czy on tam pewnie jakby dobrze policzył to z kilkaset, ale no powiedzmy takich głównych kilka, no i tutaj przedsiębiorca niby tam ma niższy, no to teraz trzeba sprawdzić, czy on na pewno jest przedsiębiorcą,
mam
czy tylko udaje.
Niższy, no dokładnie.
Dlaczego nie mogą płacić wszyscy jakoś tak mniej więcej tak
niższego,
samo?
Niższego na przykład, żeby zrobić prościej, żeby było prościej, żeby wszyscy płacili niżej, tak? Albo jeżeli już dajemy te możliwości, to niech sobie ktoś wybierze i nie robimy mu problemu, tak? A w tym momencie no, dochodzimy do takich kuriozalnych sytuacji, którą ja miałem w swoim życiu właśnie, gdzie mając spółkę i mając w spółce wspólnika, no czyli dla mnie jest to spółka dwuosobowa, no bo dwie osoby są w spółce, państwo stwierdziło, państwo w postaci ZUS-u stwierdziło, że to jest spółka jednoosobowa i wygrało proces. I sąd stwierdził, że spółka, gdzie jest dwóch wspólników, jest spółką jednoosobową. No i będą właśnie takie sytuacje, że jest ktoś, kto jest przedsiębiorcą, jest przekonany, że jest przedsiębiorcą, a przyjdzie urzędnik i mu powie, pan nie jesteś przedsiębiorcą, wytaczam panu proces, wygrywam proces i okazuje się, że no nie jesteś przedsiębiorcą i musisz w związku z tym ponieść pewne koszty, sankcje.
Trzeba zapłacić za jego podatek plus karę, tak?
Za 5 lat do tyłu.
Na przykład.
O to
a może
chodzi.
Do więzienia.
A może tak być.
Spółka jednoosobowa, ale to...
Dwóch wspólników, czyli ktoś jest spółka jednoosobowa.
Ale jedno, w ogóle takie pojęcie jak spółka jednoosobowa, to jest ciekawe, no bo tak, tak. Z kim się jest...
Aberracja językowa.
Sam ze sobą wspólnikiem.
Tak, aberracja językowa jakaś taka, ale no coś takiego funkcjonuje, wyobraź sobie. I sądy klepią to, no i ZUS na tym korzysta na przykład.
Prezes NBP Adam Glapiński no, twierdzi, że tu gotówki będzie bronił. Faktycznie wprowadzono też niedawno regulację, że muszą przedsiębiorcy przyjmować gotówkę. Tak. Tam z pewnymi wyjątkami, tam jakieś imprezy masowe czy parę rzeczy, ale co do zasady, jeśli ktoś chce płacić gotówką, to ma móc.
To ma prawo zapłacić.
Tam zakupy internetowe chyba są wyjęte też z tego. No ale teraz dzisiaj pan Adam Glapiński na kongresie 590 stwierdził, że w Polsce jest cud gospodarczy większy niż w Niemczech po wojnie. To jest ciekawe. Stwierdził, no teraz czekamy jeszcze na jaki będzie komunikacja do inflacji oczywiście, no ale zobaczmy ten... No, Ciekawa dość opinia najpierw teraz. Tempo wzrostu zamożności Polaków będzie bardzo szybkie. Utrzymaliśmy wzrost płac i wszystkie te elementy, o które rząd cały czas dbał. Płaca minimalna się podniosła niesamowicie. Wyeliminowaliśmy skrajną biedę. Od czasów rozbiorów nie mieliśmy takich sukcesów.
pogratulować. Naprawdę. No ja jako osoba, która może nie jest tak oderwana od rzeczywistości jak pan Adam Glapiński i pan Jarosław Kaczyński, jeszcze bardziej, bo to są ludzie, którzy no, myślę, że nie mają wiele do czynienia z takimi zwykłymi, prostymi ludźmi, to no to owszem, poprawiło się, pewne rzeczy się poprawiły, ludzie mają pracę i rzeczywiście zarabiają pieniądze. Jak ktoś chce, to pracuje, ale też jest wielka rzesza rzeczywiście ludzi, którzy nauczyli się żyć z socjalu. No i teraz pytanie, czy to jest dobre, czy to jest, ale mówię, że nie chcą pracować, tak? Czyli to są ludzie, nie, którym ten socjal jest potrzebny do tego, żeby taki mieć ciągły melanż, nie? Ciągłą zabawę. Są takie, można powiedzieć, taka tworzy się część jakaś tam niewielka, społeczna, którzy rzeczywiście dobrze sobie żyją, korzystając tylko i wyłącznie z socjalu. Gdzieś tam sobie może rzeczywiście dorobią, jeszcze w tej szaro-białej strefie, ale są rzeczywiście ludźmi, którzy no, pasą się na tym systemie. No mi się to nie podoba, bo ja uważam, że rozdęty socjalizm po pierwsze nie jest dobry, bo to rzeczywiście jest zabieranie jednym, żeby dać innym, niekoniecznie zawsze tym potrzebującym, prawdziwie. Lepsze byłyby zachęty właśnie poprzez no, to, co teraz wprowadzono, zwiększenie kwoty wolnej od podatku, tak? Czyli pracujesz dużo, to wtedy rzeczywiście masz z tego korzyści, ale nie jeszcze większy socjal, tak? Zmniejszanie obciążeń, czy ewentualnie większe ulgi podatkowe zamiast socjalu. To powinno mieć miejsce, natomiast czegoś takiego nie ma w Polsce.
Natomiast no, też Glapiński mówi o potencjale w polskiej gospodarce. Twierdzi, że jesteśmy po 20 latach średnią potęgą gospodarczą, że atrakcyjną z punktu widzenia świata gospodarką, że mamy zasób ludzi wykształconych, zmotywowanych, kulturalnych, przestrzegających prawa, dostosowujących się do nowych organizacji i techniki, stabilny system polityczny i tak dalej. No, trochę w tym racji przynajmniej chyba jest. No.
A ja mogę powiedzieć o swoich obserwacjach.
Przynajmniej te zasoby ludzkie. No,
no właśnie, a propos zasobów ludzkich. Ja pracuję w sektorze budowlanym, tak? Akurat ostatnio jedną tutaj z budów w Lublinie obsługujemy, tam coś tam szklimy i zauważyłem taką rzecz, że w tym samym czasie pracują obok nas ekipy brukarska, kładą kostkę, wykończeniowa i jeszcze tam jakaś jedna. Zauważyłem, że bardzo wiele osób w tych ekipach to są ludzie, którzy wyglądają jak Polacy, ale nie są Polakami, no bo mówią w językach wschodnich, nie? To pokazuje, że jednak tych rąk do pracy w Polsce, polskich rąk do pracy nie ma, tak? Czyli te ręce gdzieś się podziały, albo te ręce wyjechały na zachód i pracują Polacy na zachodzie, co myślę jest no, w dużej części prawdą. No albo, no nie wiem, no widzę, że polscy przedsiębiorcy radzą sobie coraz częściej z prowadzeniem pracowników z zagranicy. Nie wiem, czy to jest sukces. Ja śmiem wątpić, bo myślę, że nie jest sukcesem Polski to, że Polacy muszą, żeby godnie żyć, wyjeżdżać na emigrację i pracować na emigracji, a my musimy się ratować, ściągając pracowników z Ukrainy, z Białorusi, być może jeszcze z dalsza. No nie? Dla mnie to nie jest sukces. To jest jedna z obserwacji, prawda? Natomiast druga obserwacja jest jeszcze odnośnie cen. Rząd mówi, że ta inflacja jest niewielka, że jest pod kontrolą. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że ceny, na przykład w branży budowlanej, to wzrosły nie o 5, 6 czy 10%, tylko wzrosły o kilkadziesiąt procent. To się przekłada na ceny wyrobów gotowych też no, o 15, 20, 30% w ciągu ostatniego roku. No i może jeszcze ta inflacja nie jest wielka, ale ona będzie galopująca wkrótce.
No jest największa od 20 lat to jednak. No. Także to wiadomo, że jest jakiś średni tam wzrost cen, powiedzmy.
I trzecia rzecz, rzeczywiście widać już pierwsze oznaki takiej zadyszki i kryzysu. No przynajmniej w tej mojej branży, tak? Widać, że znam kilku przedsiębiorców, którzy zainwestowali duże pieniądze zwiększenie mocy produkcyjnych. Często jeszcze to były pieniądze, które dostali z tych przeróżnych tarcz, nie? Także to są pieniądze, na które się też wszyscy złożyli, prawda? A teraz okazuje się, że mają, nie wiem, zwiększone właśnie zakłady, rozbudowane firmy, pozatrudnianych ludzi, a okazuje się, że na horyzoncie jest już zapaść, jeśli chodzi o ilość zamówień. Że już widać zmniejszenie, tak?
W kryzysie na pewno jesteśmy już co najmniej od półtora roku, no przez całą pandemię tak generalnie. Poprzedni rok no to był spadek, teraz GUS wyliczył tam 2,5%.
Mhm. Nie chcę być jakimś czarnowidzem, ale naprawdę, szczególnie w tej produkcji budowlano-montażowej, może być rzeczywiście jakieś porządne tąpnięcie, a to jest sektor, który pociągnie za sobą...
Teraz prognozy są, że będzie tam 5% ponad wzrostu, to nie jest tak źle.
Niby, oby się prognostycy tak, nie mylili.
Tak mówią prognozy, ale no, zobaczymy, czy na przykład nie będzie jakiegoś lockdownu znowu. Chociaż teraz już zapowiadają politycy twardo, że nie będzie takiego.
Jakby... Nie będzie. No ale będą za to co? Podwyżki cen energii, podwyżki cen paliw.
No właśnie, ta inflacja. Prezes NBP mówi, że głównymi są czynnikami właśnie te ceny regulowane, ten wzrost cen energii, na który stopy procentowe nie będą miały nawet wpływu według niego, czy cen paliwa, no energia to cena regulowana przez te uprawnienia do CO2 i inne tam opłaty mocowe i tak dalej, no to tego też pewnie stopy procentowe specjalnie nie zmienią. Reszta może być, powiedzmy, przejściowa, związana z tym kryzysem pandemicznym. Czy powinni podwyższać te stopy procentowe? No bo z jednej strony się mówi, no wyższe stopy procentowe zmniejszą inflację, ale z drugiej niższe stopy procentowe mają pobudzać rozwój. Mhm. Teraz stopa referencyjna jest chyba najniższa w historii, 0,1%.
Tak. Bardzo niskie stopy procentowe, które no też spowodowały na pewno wzrost akcji kredytowej, prawda? No bo były tanie kredyty. Ludzie często wzięli kredyty, no inwestując, tak jakby no, mieli załóżmy trochę pieniędzy, trochę brakowało, no co mamy robić? No pieniądze nie mogą leżeć na koncie, bo tracą na wartości, no to weźmiemy kredyt, zainwestujemy w coś, tak? No i na przykład w ten sposób między innymi była napędzana ta produkcja budowlano-montażowa, bo budowało się tych mieszkań dużo na potęgę. Każdy chciał mieć mieszkania, nie wiem, żeby zainwestować pieniądze, żeby mieć na wynajem i tak dalej. No a teraz może się okazać, że wzrośnie stopa procentowa, kredyty staną się coraz droższe. Zresztą koszty produkcji czy koszty budowy zwiększyły się też wielokrotnie, no można powiedzieć o te kilkadziesiąt procent często. I ludzie zostaną w sytuacji, gdzie załóżmy zaczęli jakąś budowę, wzięli kredyt, nie skończą, bo ich nie stać. W tym czasie pójdą do góry stopy procentowe. Kredyt będzie coraz droższy do spłacenia, tak? Może się okazać, że, nie wiem, skończą się, może okazać się, że stracą pracę, bo na przykład firmy też będą miały spadek zamówień i tak dalej. I co wtedy? I to już jest naprawdę początek może być jakiegoś większego kryzysu. Także no, trzeba też patrzeć, nie tak hura optymistycznie, że będziemy mieli zaraz wzrost jak w Chinach 5-8% i że jesteśmy pierwsi w Europie. No pierwsi w Europie to jesteśmy
tam
z inflacją.
Też to wzrost w Chinach to jest powiedzmy deklaratywny, a jak jest naprawdę to różnie może być. Z pewnością wiemy, że mają braki energii, bo wyłączenia tam były jakieś, także tam też się różnie może dziać. No a w Polsce no to no, widzimy sytuację. Ceny rosnące na pewno widzą wszyscy. Szczególnie ci, no, którzy mniejsze dochody mają, no to na pewno już odczuwają. No niby płace rosną, no ale też nie wszystkim oczywiście. Tu zbadano seniorów.
Tak.
94% seniorów dotkliwie odczuwa podwyżki. Badanie opinii Funduszu Hipotecznego Dom. Co trzeci emeryt otwarcie przyznaje, że rezygnuje z zakupu niektórych rzeczy. Co piąty wybiera tańsze zamienniki. Ponad połowa twierdzi, że ma dosyć ciągłego oszczędzania. I 1/10 skarży się z tego powodu na gorsze samopoczucie.
No to jest smutne, że ludzie, którzy często pracowali ciężko przez 30-40 lat, teraz nie są w stanie powiązać końca z końcem. Nie? To pokazuje, jak ten system był tragiczny, nie? Ale też no, ten system nie jest zreformowany. Czyli I wiemy dobrze, że przyszli emeryci, ci, którzy teraz mają 40-50 lat, to nie będą mieli lepiej. Nie? To jeżeli obecni emeryci mają coraz gorzej, to co będzie za 10-20 lat? To będzie po prostu tragedia.
Rośnie oczywiście, co widzimy, ceny paliw. Tak, już się pojawiają tak po ponad 6 zł. Ale jest na to recepta. Ja znalazłem, znaczy nie, nie znalazłem, znalazłem kogoś, kto znalazł receptę. Otóż Jarosław Kaczyński znalazł receptę i powiedział o tym. Posłuchajmy, jaka jest recepta Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
Oni chyba powariowali. Ty wiesz, że benzyna jest już po 5,40?
No to nie wiem, jak my to ogarniemy.
A pamiętasz, jak 4 lata temu wyjeżdżaliśmy i litr był po 4 zł?
I Tusk wtedy straszył, że za Kaczyńskiego będzie po 5 zł. Ciekawe, co teraz wymyśli.
A ma być jeszcze drożej.
No co ty? Ile? 7-8 zł? Kto to wytrzyma?
Szkoda gadać.
Ponad połowa ceny benzyny to podatki. Rząd może je zmniejszyć. Ja obniżyłbym akcyzę, przez co spadłyby ceny benzyny. Ale do tego trzeba odwagi i odpowiedzialności.
Materiał Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.
O, czyli Jarosław ma zmniejszyć podatki. No super, tylko kiedy to, nam obiecał?
To był 2011 rok, kampania wyborcza. Tak.
Wtedy, 10 lat już mu zajęło.
Wtedy wiedział, że połowa ceny benzyny, ponad połowa to są podatki. Teraz to jest blisko 60%. Akcyza VAT, opłata paliwowa, opłata emisyjna.
No,
różne takie bajery.
A myślisz, że
i on wtedy mówili, że tu, patrz, że to za Tuska, to tak,
tak źle,
niedobrze i on obniży. No i mamy rok 2021. Tylko on tam zastrzegł coś. Zastrzegł, że do tego potrzeba odwagi i odpowiedzialności. Mm-hmm. To być może któregoś z tych czynników jakoś brakuje.
Nie wiem właśnie którego, a może obydwu. Czyli czekamy, aż w Polsce będą politycy, którzy będą mieli odwagę i odpowiedzialność. Jak widać, PiS się do nich nie zalicza, czy nikt z PiSu, kto tam naprawdę ma władzę.
Tak jest, tam 5,40 to już była tragedia, a teraz tak 6,40. Myślę, że też się niedługo spokojnie znajdzie, jak nie więcej.
Możemy zapytać naszych widzów na czacie, kto widział najwyższą cenę benzyny w Polsce. Może już do 7 dochodzi gdzieś tam w jakiś...
A i gaz z trójką z przodu, to też przykład, nie wiem, czy kiedykolwiek był.
Ja pamiętam czasy, kiedy gaz był poniżej złotówki, a paliwo było poniżej 2 zł.
Ale płaca było, minimalna też była nie taka.
Ale to było bardzo dawno temu i wtedy, nie wiem, czy Jarosław Kaczyński, on chyba wtedy filmy kręcił z bratem, czy nie, żartuję, ale już się brał za politykę. Już marzył o tym, że kiedyś to zrobimy tak, że będzie paliwo za 6 zł.
Ministerstwo Finansów twierdzi, że obniżka akcyzy nic nie da, bo po prostu producenci wtedy przechwycą to i sobie zwiększą marżę, rozumiem. Tylko nie wiem, czy to tak... Daniel Obajtek w tym Orlenie taki niedobry byłby?
Nie mam pojęcia, natomiast
nie obniżyłby cen.
Ciekawą rzecz zauważyłem, wczoraj przejeżdżałem obok bazy paliwowej w Lublinie, jest taka baza paliwowa Orlenu i pierwszy raz w życiu widziałem tam taką kolejkę ciężarówek, że się nie mieściły, tam jest taka ulica dojazdowa, nie mieściły się po prostu już, bo stało ciężarówek po paliwo na tej bazie paliwowej, nie wiem, ze 30, może 30 kilka, zapchana totalnie okolica. Dzisiaj przejeżdżałem, nie było już żadnej. A wczoraj było po prostu tak pełno. Przypuszczam,
może
że...
Może już wszyscy zatankowali.
Przypuszczam, że jeszcze wczoraj była po prostu tam benzyna do kupienia przed podwyżką i wszyscy się rzucili, żeby jeszcze kupić przed tymi jakimiś tam zmianami, które PiS chce wprowadzić. No nie wiem, inaczej sobie tego nie potrafię wytłumaczyć.
Nie tylko niestety benzyna drożeje, energia drożeje konsekwentnie. No, ceny gazu w Europie biją wszelkie rekordy. W Holandii ponoć tak razy 7 poszła cena. Wskazuje się oczywiście na Rosję, która wstrzymuje dostawy, czy ogranicza te dostawy. Też magazyny nie są wcale zapełnione przed zimą europejskie. No tu oczywiście jest ten nacisk, żeby ten Nord Stream 2 do końca i wszystkie pozwolenia były udzielone. No ale oczywiście tutaj
czyli
też...
Rosja nie wykonuje szantażu żadnego
gazowego. Też są inne czynniki związane z węglem, bo to wszystko co produkuje energię, no to jest powiązane. Jedno drożeje, to drugie też. No i jak mówiliśmy, te opłaty, które znowu przy benzynie, no to ta akcyza, czy też VAT, No a tutaj te opłaty za emisję CO2 na przykład, które sobie sami, można powiedzieć, nakładamy. To oczywiście wymóg unijny, no ale podpisywaliśmy to jako państwo wszystko i no sami jakby sobie niepotrzebnie, można powiedzieć, podrażamy te wszystkie nośniki energii. Prezydent Sosnowca tu ostrzega, że samorządy może czekać podwyżka cen prądu nawet o 60%. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. W tym roku Sosnowiec płaci za energię elektryczną 26 milionów złotych. W przyszłym roku zapłaci prawdopodobnie około 44 milionów.
No, widać, że niektóre miasta...
Ale kto zapłaci? Miasto, bo to się mówi. Miasto zapłaci, tak?
Wszyscy zapłacimy, społeczeństwo zapłaci, a to też ciekawe, że prezydent właśnie tego miasta, zresztą bliskiego mi, bo spędziłem w nim kawałek swojego życia, mówi, że to nie tylko będzie drożej, jeśli chodzi o prąd, ale że Nowy Ład z kolei uderzy w samorządy w ten sposób, że będą miały mniejsze wpływy. Czyli z jednej strony zwiększą się koszty i to znacznie, a z drugiej strony spadną wpływy do samorządów. A to też z drugiej strony jest ciekawa informacja, że no, w Nowym Ładzie spadną wpływy do samorządów, no a generalnie Nowy Ład ma być taki neutralny, no to gdzie te wpływy pójdą wtedy? Jeśli spadną samorządom, to gdzie pójdą?
Wiceminister Piotr Patkowski obiecuje, że nie spadną.
Ja mówię, że spadną.
Że on to policzył, że tu są, żeby mu przedstawić wyliczenia, żeby ci samorządowcy przedstawili wyliczenia, że im spadną, bo przecież im nie spadną, bo są, wszystko tam jest ładnie wyliczone. Okay. Tylko z tym Polskim Ładem trudno coś tak dobrze policzyć, bo się ciągle zmienia.
No właśnie, jeszcze nie wiemy, jaki będzie. Czy ładny, czy taki, jak myślimy.
I tutaj jest pewien problem. No ale też myślę, że nie trzeba tak narzekać na tę akcyzę w benzynie, no bo przecież z tej akcyzy mamy drogi.
Chcieliśmy, to jest dobra wiadomość.
Chcieliśmy mieć drogi i tak. Mamy drogi gaz, ale mamy też drogi wbudowane. Na przykład droga S7, tak, na trasie Kraków-Warszawa, 13 kilometrów.
Północna obwodnica Krakowa bodajże. Tak.
13 kilometrów pięknie oddane. Pan prezydent przyjechał, pan minister przyjechał. Otworzyli 13-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej.
No to pokazuje... No zależy, jak na to spojrzeć, tak? No, wiadomości TVP będą piały z zachwytu, jak to wspaniale, że tutaj kolejny odcinek drogi ekspresowej został otworzony. No fajnie, no, można się cieszyć, ale czy to jest aż taki sukces 13-kilometrowy, przypomnijmy, odcinek drogi ekspresowej, który się przejeżdża, no jak ktoś sobie jedzie 120-130, to przejeżdża go w 5-6 minut, tak?
Sukces!
13-kilometrowy odcinek, a jest to taki sukces, że pofatygował się pan Duda.
Prezydent Rzeczypospolitej Polski
pofatygował się otworzyć 13-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej. No ja rozumiem, jakbyśmy w końcu wybudowali elektrownię atomową, no to byłby rzeczywiście powód, żeby pan prezydent przyjechał i otworzył ją z wielką pompą. No ale tak, żeby się przejść tutaj jeszcze z panem ministrem, z panem jakimś lokalnym włodarzem i tak się cieszyć z tego, że 13 kilometrów drogi żeśmy otworzyli, no to rzeczywiście jest to sukces na miarę PiSu.
Ale tu Glapiński też mówił, że będzie elektrownia atomowa, bo nasze środki są już ogromne. Bez środków zagranicznych jesteśmy w stanie dokonać rozbudowy energetyki jądrowej. Nie wiem, czy to słowo rozbudowa pasuje. jak nic nie ma, ale...
No właśnie. Okay.
Bez środków unijnych, którymi teraz nas się szantażuje, jesteśmy w stanie sobie zapewnić ten dynamiczny rozwój. Z tym ostatnim zdaniem się akurat osobiście zgadzam, że nie trzeba nam środków unijnych, że tu po prostu trzeba nam naszej pracy, ale wracając jeszcze na tę drogę ekspresową, to ja widziałem, że tam pan minister w ogóle łapał stopa.
Tak. Potem. Pan minister, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo między innymi.
Możemy to pokazać. O. Puścić ten kawałek tam, o, tu sobie machają przejeżdżającym pierwszym samochodom przez ten oto odcinek.
Dla mnie jest to żenujące.
Wygląda naprawdę, jakby, no tutaj bardzo pan urzędnik biedny nie miał na samochód i no, jedzie na wakacje, nie wiem, czy nad morze, czy w góry i no autostop.
Dla mnie jest to żenujące, że rzeczywiście coś, co powinno po pierwsze być dawno zrobione, Po drugie, powinno być zrobione dużo lepiej i dużo taniej, bo wiemy, jak są w Polsce te drogi drogie i jak są budowane często tak, że trzeba po dwóch czy po czterech latach je poprawiać. A tutaj robimy z tego taki sukces, że właśnie musi pan prezydent pojechać i machać wszystkim kierowcom,
sukces,
którzy przejeżdżają. Patrzcie, macie drogę ode mnie, dałem wam. Dobry jestem.
Ale tu jeszcze inna sprawa jest, no bo ja
13 kilometrów.
Do tej pory byłem przekonany, że po drodze ekspresowej to nie można sobie chodzić.
A tam.
No mówię, już działającej oczywiście.
To się będzie przejmował,
tak? No, tu rozumiem, że
bezpieczeństwem
działa
i przepisami, a tym bardziej, że jest to akurat osoba, która
ale
jest
może
odpowiedzialna
coś się zmieniło.
Za to,
no. Prawo w Polsce jest naprawdę bardzo dynamiczne.
Wybranym także, no, można. Nie bądźmy tacy małostkowi, nie czepiajmy się.
Mamy piękne drogi, tak? Hej, młody junaku, smutek zwalczy strach. Przecież nie, no ja na myślę, tym piachu już za kilka lat przebiegnie z pewnością jasna, długa, prosta, szeroka jak morze trasa łazienkowska. No jest!
Nie wiem, czy teraz nie powinno być, tam może jakiś pomnik będzie postawiony, że tutaj pan prezydent Andrzej Duda otwierał w dniu...
A nie wiem, czy pan prezydent będzie teraz na każde otwarcie jakiegokolwiek odcinka drogi ekspresowej w Polsce przyjeżdżał?
A to nie był właśnie taki rysunek jeszcze świętej pamięci Aleksandra Gasparskiego, gdzie pamiętasz, był szalet taki, taka sławujka.
I tam a było, tam było, że sfinansowano ze środków Unii.
No, tak, ale teraz by tam trzeba otwarcie było dorysować pana prezydenta i jest gotowy po prostu, no taka powiedzmy sytuacja dnia dzisiejszego. No bo przecież przy tej drodze też jest jakiś ten punkt obsługi tych podróżnych, MOP, prawda? Gdzie jest szalet. Myślę, że pan prezydent też tam był i otwierał. Wszystko w pakiecie, nie?
Może przetestował od razu.
Dobrze, nam nie będzie...
Dba o nas bardzo, tak, żeby wszystko
dziękujemy, panie prezydencie, prosimy o więcej. Prosimy o więcej tych dróg. Może być kolejny 13-kilometrowy odcinek, niech będzie ich jak najwięcej. Jakby tak pan prezydent codziennie jechał na otwarcie 13-kilometrowego odcinka drogi,
no to myślę, że
byśmy w rok zbudowali normalnie tak z 5000 kilometrów.
Ciekawe, czy będzie przyjeżdżał też na zamknięcie na czas remontu.
Nie, ale będzie na otwarcie po remoncie może i znowu pomachać kierowcom. Możecie jechać, w końcu.
Na A4 to mówię codziennie, no, tam co chwilę.
Okej, okay, no. Widać, pan prezydent nie ma ważniejszych rzeczy do roboty. No to też trochę słabo świadczy.
Jeszcze o to ostatnie zdanie, które wspomniałem z Adama Glapińskiego. Bez środków unijnych, którymi teraz nas się szantażuje, jesteśmy w stanie sobie zapewnić ten dynamiczny rozwój. Czy z tym byś się zgodził?
Bez środków unijnych, którymi nas się teraz szantażuje. Aha, no, czyli jest taka szpilka. No, ja to w ogóle, zresztą nieraz to mówiliśmy, no, nie jesteśmy zwolennikami właśnie tych środków unijnych. Lepiej by było, żebyśmy nie byli w Unii Europejskiej, ale żebyśmy byli w strefie wolnego handlu, tak? Czyli żebyśmy mogli handlować, rzeczywiście prowadzić handel, mieli jak najwięcej umów o wolnym handlu, tak jak teraz Wielka Brytania podpisuje umowy dwustronne.
Chciałbyś taki model szwajcarski, powiedzmy.
Model szwajcarski lub norweski, lub szwajcarsko-norweski, norwesko-brytyjski, powiedzmy. Taki model bym chciał. I rzeczywiście, to byłby dobry model dla Polski, uważam, niż rzeczywiście taki, że później musimy z wielką wdzięcznością patrzeć na to, że o, tutaj Unia nam dała i rzeczywiście ten szalet został nie tylko wybudowany za środki unijne, ale i później jeszcze otworzony przez pana prezydenta z jego błogosławieństwem.
Mamy komentarze od widzów. Józef, jak to po co ministerstwu dane moich zakupów? Gdyby czasem sklepikarz nie zapłacił VAT, przyjdą do mnie i poproszą o dopłatę. Johnny Walker, znowu będzie wszystko zaplanowane. Po co gospodarka ma produkować na zapas? Będzie dokładnie wszystko produkowane co do sztuki.
Wracamy do gospodarki planowej.
Miejsce ryżu dla każdego co dzień.
No w sumie po miejsce ryżu i plan pięcioletni będzie później, tak? I będziemy kolejna pięciolatka i będziemy wyznaczać tutaj jakieś tam kolejne naszego socjalizmu. Który, no kato socjalizmu niech będzie, czy kato komuny pisowskiej cele.
Wczoraj o tym mówiliśmy, że tu właśnie komunistyczne Chiny zapowiadają, że chcą koordynować swój plan pięcioletni i nasz nowy Polski Ład.
O.
Tylko ciekawy, który się do którego dostosowuje.
No chyba nie będziemy my tutaj zarządzali Chinami z Polski. To na to nie liczmy.
To ciekawe. Hubert, nie cieszta się osły, że wypłaty wzrosły, ja ceny podwoję i wyjdę na swoje, rząd.
Świetne.
Iranda, nie jest tak, że jak ktoś chce, to pracuje. U nas jest wysokie bezrobocie, brak komunikacji z miastem, benzyna jest za droga, żeby dojeżdżać, licealiści wracają przemęczeni 2 godziny dziennie w drodze.
Rozumiem, to faktycznie, jakiegoś... no, ja tutaj patrzę z perspektywy jednak osoby, która mieszka, czy funkcjonuje rzeczywiście w dosyć dużym mieście, gdzie jak ktoś chce, to znajdzie pracę bez problemu, ale faktycznie no to pokazuje takie zróżnicowanie i zapaść tej Polski nieskomunikowanej, czy Polski, gdzie, nie wiem, zakłady pracy, które były, upadły, nowe nie powstały, a tacy ludzie, no przedsiębiorczy, no to z tych miejsc wyjechali albo do większych miast, albo za granicę.
I ta sama osoba. Moje znajome powyjeżdżały albo do Niemiec opiekować się starcami, albo do Holandii, do szklarni. Tutaj nie da się wyżyć za zwykłe dochody.
No właśnie. A czy nie siłą państwa nie powinno być to, że to Niemcy powinni, znaczy jakby było tak, że to Niemcy przyjeżdżaliby do nas pracować i opiekować się naszymi seniorami, to by świadczyło o sile państwa polskiego.
No nie, a tu widać, kto ostatnio wygrał wojnę.
Tak. Dokładnie. I kto ten cud gospodarczy miał po wojnie.
Tak.
Ale my teraz mamy lepszy, prześcigniemy.
Mamy lepszy, tak.
To przecież prześcigniemy, mamy lepszy cud gospodarczy.
Rafał, sklepy mają coraz mniej gotówki w kasach. Zdarza się, że nie mają wydać 50 zł. Polska bezgotówkowa w realizacji.
Mhm. No, to prawda. Właśnie. Ale są też takie miejsca, powiem tobie państwu, gdzie kartą nie zapłacisz. Gdzie jeszcze ludzie tylko gotówkę przyjmują. Na przykład gdzieś tam na południu Polski, w górach, jak byłem kilka razy w tym roku. To i w Tatrach, i w Bieszczadach były miejsca, gdzie żeby kupić na przykład od bacy i to takiego nie gdzieś tam, no, gdzieś tam na szlaku czy ten, tylko normalnie miał budkę taką wypasioną i tak dalej, ale żeby kupić oscypki czy jakiś tam ser owczy, nie, tylko gotówka, panocku. U nas nie przyjmujemy, nie dajemy się temu polskiemu dziadowi.
Tomasz Magnus. Na każdej wysłanej fakturze do skarbówki powinien być wydrukowywany środkowy palec. No, może mógłby być, tylko teraz ma nie iść z drukiem, tylko właśnie elektronicznie.
Elektronicznie. No może jakiś taki elektroniczny.
I to jeszcze, jak będzie system rządowy, to pewnie się nie da tak trochę. Coś tam się może...
Może by się dało zhakować, żeby tak...
Marek, nawet za Gierka nie było takiej propagandy. Pamiętam dobrze tamte czasy.
Propaganda jest obrzydliwa. Zdarzyło mi się w ciągu ostatnich paru miesięcy, no nie wiem, ze dwa albo ze trzy razy włączyć o 19.30 wiadomości na programie pierwszym, to rzeczywiście szybko wyłączałem z wielkim obrzydzeniem. A kiedy PiS doszedł do władzy, to powiem szczerze, no wspieraliśmy PiS, jak szedł do władzy, bo obiecywał dobre zmiany, no nie? I wtedy rzeczywiście pamiętam, że każdego dnia oglądałem i się cieszyłem. O, znowu coś tam pokazują, jakieś tam dziadów tamten. Będą zrobić porządek, będą wprowadzać prawo i sprawiedliwość. A teraz po prostu jest...
Wprowadzili, może nie porządek, ale ład.
Obrzydzenie, kiedy się słucha i widzi tę propagandę i, no i to, co się dzieje.
To muszę przyznać, że no, ciężko jest słuchać mediów ostatnio. Coraz ciężej, szczególnie tych rządowych.
Ale nie dotyczy
jeszcze
to,
jak tam
pod prąd, mamy nadzieję, że ciężko słuchać.
Rządowych mówię.
Okej, dobra.
My oczywiście z rządem nie mamy nic wspólnego.
Absolutnie.
No, tylko tyle, że no, rządzi tutaj, no to tak jak wszystkimi innymi. Natomiast finansujecie nas wy, a nie rząd, za co oczywiście dziękujemy jak zawsze. Było we wrześniu ponad 1000 gitar, sporo, ponad 1000 wpłat.
To, no już mówiłem w takim podziękowaniu nagranym, rzeczywiście byliśmy poruszeni, zaskoczeni i no tak wzruszeni rzeczywiście waszą odpowiedzią na te apele ostatniego, przedostatniego dnia. Pamiętam, że przedostatniego dnia i dwa dni wcześniej to Paweł Chojecki apelował, ja apelowałem przedostatniego dnia, no bo tak myśleliśmy, że będzie ciężko, a tutaj wow, to co się stało, to rzeczywiście przerosło nasze oczekiwania. No spodziewamy się, że w tym miesiącu też będzie finisz.
Jak tam finish, wygląda jak to... sytuacja? Mniej więcej.
To jest początek miesiąca, to naprawdę trudno. No jest około 200 gitar, tak? Ale to jest, jeszcze nie jest to miarodajne, bo no decydująca jest ta trzecia dekada miesiąca zazwyczaj, prawda? Czyli tam między tam 20 a 25.
Nie chcą widzowie przenieść tych wpłat na początek miesiąca.
Ale... No, apelowaliśmy o to niejednokrotnie, ale myślę, że z drugiej strony to też jest dla nas taka... każdomiesięczna szansa na to, żebyśmy Po prostu i starali się i też no, kładali zaufanie w tym, że jesteście z nami, ale też i w Bogu, który błogosławi. I wam, mamy nadzieję, i naszej pracy.
Wsparcie oczywiście można przelewem, przez PayPal, DotPay, także blikiem. Szczegóły na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie. A mam dzisiaj bardzo ciekawe i fajne ogłoszenie, bo już niedługo premiera nowej książki wydanej przez Idź Pod Prąd. Myślę, ja już miałem przyjemność ją przeczytać i treść. Rozmowa z Bartłomiejem Pankowiakiem, rozmowa Kornelii Chojeckiej. Myślę, że bardzo może być pouczająca, ciekawa. W szczerej do bólu rozmowie Bartek opowiada o tym, jak ksiądz pedofil zrujnował mu życie. Tak. Dlaczego zdecydował się o tym opowiedzieć całej Polsce? W którym momencie nastąpił przełom i dlaczego już dziś nie czuje się ofiarą? I czy po odejściu z kościoła stracił wiarę w Boga? Bardzo naprawdę ciekawa lektura. Polecamy już niedługo w księgarniach oraz oczywiście w naszym sklepie sklep.idźpodprąd.pl. Zapraszamy i mamy reklamę tej książki. Zobaczcie.
Był perfekcyjny po prostu, nie? Jak taki profesor, doktor habilitowany pedofilii. W momencie, kiedy spotkaliśmy się z Tomkiem Sekielskim, Tomek stwierdził, że ta historia nadaje się na pewno do tego, żeby opowiedzieć innym ludziom.
Skąd w ogóle ten pomysł na konfrontację z księdzem?
Całe życie tej odwagi gdzieś tam brakowało. Byłem tym milczkiem wycofanym gdzieś tam z tyłu, a tu mogłem udowodnić sobie, że potrafię wszystko jednak zrobić. Ten moment przełomowy właśnie, nie? On tak, o co chodzi? A wie, czy ksiądz mnie pamięta? I to słynne jego ojoj.
I jak mama zareagowała?
No mama się rozpłakała. Ja to muszę zrobić, bo to nie tyczy się tylko o mnie i o Jakuba, ale tyczy się o dziesiątki różnych dzieci i o całą sytuację praktycznie w całym polskim kościele, nie? Nawet europejskim okazało się, że byłem jedną z najmłodszych osób w ogóle w Polsce, która taki proces wytoczyła. Zapadł wyrok skazujący na 3 lata pozbawienia bezwzględnego wolności i zakaz pracy z dziećmi. Teraz odżywam. Ja przestałem do kościoła jawnie chodzić w momencie, kiedy się wyprowadziłem z domu tutaj na Lubelszczyznę. To był moment, w którym się uwolniłem duchowo. Jedni popełniają samobójstwa, inni walczą o siebie i żyją dalej. I chciałbym tym osobom powiedzieć po prostu, że się da. Jest możliwość odwrócenia tego wszystkiego i załatwienia tych spraw. Po prostu doprowadzenie się do stanu, w którym chce się dalej żyć. To wszystko dla mnie jest tak fascynujące, że po prostu teraz życie zaczęło mnie jarać.
Książka Wygrałem z księdzem pedofilem, wywiad z rzeka z Bartłomiejem Pankowiakiem. Naprawdę poruszające, ale też pouczające. Gorąco polecam. Też wcale nie tak, może ktoś się boi, że to jakieś za ciężkie czy za mocne, ale naprawdę dobrze się czyta i bardzo, bardzo dobra lektura. Polecamy już niedługo w księgarniach i w naszym sklepie.
Jestem ciekaw jednej rzeczy. Czy ta książka, która jest naprawdę no, taką ważną pozycją, uważam, o której powinno być głośno, bo jest to no, chyba pierwsza książka taka pokazująca rzeczywiście ten temat w taki odważny sposób, tak? Rozliczająca to zło, które się działo. o którym no, mówił właśnie film braci Sekielskich, czy ta seria filmów, ale no, wszyscy inni chcieliby to zło zamieść pod dywan. Nie? I teraz pytanie, czy ta książka będzie przez inne media promowana, pokazana. Powinno być o niej głośno, uważam. Zobaczymy, nie? Czy będą mieli odwagę, no bo wiecie, to jest książka wydana przez Idź Pod Prąd, a przecież o Idź Pod Prąd nie wolno mówić. Jest zmowa milczenia i jest taki niepisany zakaz, tak? Mówienia
ostatnio
o Idź Pod Prąd,
trochę
i o tym,
się,
co Idź
trochę
Pod Prąd
się to
mówi.
Już przełamuje. Zobaczymy.
Zobaczymy. Czyli jestem tym, tego też ciekaw.
Czyli tym razem, ale naprawdę to naprawdę warto
tak,
przeczytać
tak,
i warto, żeby też i te media faktycznie, tak. Już mówię ze względu na samą treść.
Dokładnie tak. Myślę, że treść i powaga tego problemu powinna zwyciężyć nad tym odium, który na nas niektórzy nakładają, że jak można coś promować, co pochodzi od tej właśnie strony niekatolickiej, czyli od Idź Pod Prąd.
Dziś jeszcze na naszym kanale newsletter zobaczycie, co się działo w telewizji Idź Pod Prąd we wrześniu. Można sobie przypomnieć albo może zobaczyć coś, co przegapiliście. Zobaczcie sami i podawajcie dalej. Dziś o 18:00 program Boskie Pytania. Raper Mikser pyta, czy medalik łączy z Bogiem? A dziś po programie jeszcze pomyśl dziś pastora Chojeckiego. Rozwój osobisty, prosty test i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Początek obrad Sejmu czteroletniego. To wydarzenia z 1788 roku. My już się z Państwem żegnamy. Michał Fałek, przedsiębiorca.
Dziękuję Tobie i dziękuję Państwu.
I redaktor telewizji Idź Pod Prąd i ja, Cezary Kłosowicz. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Zapraszam na 18:00, a teraz na pomyśl dziś.
No, władza, czy takie powiedzmy materialistyczne podejście do człowieka przekonują nas, że tego, czego lud potrzebuje, czyli ja, ty, my wszyscy, to jest chleba i igrzysk, nie? Czyli tam, żeby się najeść i wypić, nie? No, powiem, rozerwać się, jakkolwiek by to znaczyło. Myślę, że to jest jednak nieprawda. Oczywiście potrzebujemy odpoczynku, rozrywki, o tym Biblia mówi wielokrotnie, ale jeśli chodzi o nasze dwie podstawowe potrzeby, tak, rzeczywiście mamy potrzeby materialne i tu symbolem tego jest chleb i Jezus mówił, że potrzebujemy chleba, ale powiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek. Czyli chleba, tak, sam Jezus mówi, sam Jezus też jadł, będąc na ziemi. Chleb, ryby, pił wino. A to niektórym się nie podoba, ale jednak takie jest objawienie Biblii. Tak, potrzebujemy chleba, potrzebujemy zaspokojenia naszych tych materialnych potrzeb, ale zaraz Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Czyli oprócz tych naturalnych potrzeb mamy potrzeby duszy, bo jesteśmy na obraz i podobieństwo Boga i potrzebujemy kontaktu z Bogiem, potrzebujemy prawdy od Boga. Stąd w tamtej historii mówił nie samym chlebem, ale i każdym słowem. Ja chciałem dzisiaj powiedzieć o sprawiedliwości, bo od niedzieli o tym mówimy, po co mi, po co Tobie sprawiedliwość. I w dyskusji jeszcze po naszym kazaniu, po spotkaniu, mówiliśmy o tych tam takich fizjologicznie badanych potrzebach mózgu, że zarówno pokarmu, jak i sprawiedliwości potrzebuje nasz mózg. A teraz tu w dyskusji padło, jedna z kobiet podała Mateusz 5:6. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. No oczywiście wiemy, nasyceni w niebie ostatecznie, ale pragnienie to już masz mieć dziś. I teraz pytanie. To jest test na twój rozwój duchowy. Wszyscy mówią o rozwojach osobowych, tego śmego. Czy naprawdę pragniesz sprawiedliwości z głębi swojej duszy? Thank you.
6 października 1788 roku rozpoczęły się obrady Sejmu, który został potem nazwany Wielkim albo Czteroletnim. Obradował on w niezwykle korzystnej dla Polski sytuacji politycznej. Rok wcześniej wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Turcją, a Austria wystąpiła po stronie Turcji. Caryca Katarzyna, licząc na udział Polski w tej wojnie, zgodziła się na wzmocnienie władzy królewskiej i rozbudowę armii. Ambasador rosyjski zgodził się na Sejm Konfederacyjny, którego nie można było zerwać. W następnym roku wybuchła wojna szwedzko-rosyjska, co całkowicie uniemożliwiło interwencję Rosji w Polsce. Prusy, współpracujące wtedy z Wielką Brytanią, zaproponowały Polsce sojusz, a także gwarancję niepodległości i integralności terytorialnej. Chodziło o to, aby Polska nie udzieliła pomocy Rosji i aby Rosja po pokonaniu Turcji nie uzyskała dostępu do Morza Śródziemnego, czego nie życzyła sobie Wielka Brytania. W tej sytuacji Sejm uchwalił powiększenie wojska do 100 tysięcy żołnierzy, co następnie zredukowano do 66 tysięcy. Uchwalił następnie obłożenie majątków szlacheckich podatkiem 10%, a duchownych 20%, co pozwoliło jedynie na utrzymanie 46-tysięcznej armii. Uchwalił też prawo o miastach, dające prawa polityczne mieszkańcom miast królewskich, i prawo o sejmikach, pozbawiające praw publicznych tzw. hołotę, czyli szlachtę pozbawioną majątku. Magnaci i państwa ościenne, kupując głosy hołoty, mogły dowolnie manipulować Sejmem. Uchwalenie tego prawa zwróciło przeciwko Sejmowi znaczną część szlachty, która uznała też konstytucję 3 maja za tyrańską. Po pokonaniu Turcji i Szwecji Rosja stworzyła Konfederację Targowicką i skierowała do Polski ponad 100-tysięczną armię, doprowadzając do unieważnienia wszystkich ustaw Sejmu Czteroletniego i drugiego rozbioru Polski.